Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Jest ze mną Witold Tom.
Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej.
No, ja tutaj nie jestem gospodarzem, ale przyszedłem, żeby się dowiedzieć, co słychać. Bo podcastów już jest 22, to jest chyba 23 już odcinek podcastu, o ile dobrze pamiętam. I no, troszkę czasu minęło, ciekaw jestem, jakie efekty. No i też chcielibyśmy troszkę podsumować to, co się wydarzyło przez tych 21 odcinków, bo ten pierwszy to był taki pilotażowy zapowiedź i dlatego spotykamy się w studiu, żeby przypomnieć sobie i troszeczkę słuchaczom, którzy po raz pierwszy trafią na nasz podcast, żeby mogli się zorientować, o czym była mowa do tej pory w podcastach.
Dokładnie, zarówno dla tych, którzy dołączyli w trakcie, w którymś z tych naszych podcastów i ten jakby taki recap, teraz co zrobimy, podsumowanie krótko w jednym, w dwóch zdaniach, jakie benefity, tak zwane take home message były w każdym odcinku i dla lekarzy, i dla pacjentów. Wyświetlimy, bo wtedy tym osobom, które dołączyły w trakcie realizowania i publikowania podcastu, będą wiedzieli, co było w poprzednich, ewentualnie w tych odcinkach, które opuścili, albo może życiowa sytuacja spowodowała jakieś zainteresowanie, szczególnie na przykład dla lekarzy pewną procedurą, czy implanty zygoma, czy periimplantitis, czy na przykład All-on-4, czy overdenture, i to samo dla pacjentów. Więc taki recap zrobimy teraz. To również nam da pewne drogowskazy, jakby będzie dla nas korzystne na następne tematy podcastów.
Patrzę na listę i 19 marca opublikowany był pierwszy z tej serii podcastów z profesorem Andrzejem Wojtowiczem na temat kierunków rozwoju implantologii.
Tak, i wtedy mówiliśmy o tym, że dawniej implantologia polegała tylko na tym, jakby z punktu widzenia medycznego i lekarzy, żeby doszło do osointegracji, wtedy to był sukces i chodziło głównie o funkcję. Implantologia w ogóle zaczęła się w latach 60., a rozpowszechniła w latach 80. I pierwszymi pacjentami to byli
przez
pacjenci...
Przez przypadek zupełnie w dodatku.
Dokładnie, dokładnie. Przez przypadek. Profesor Bronomark, to jest fantastyczne, żeby zaobserwować. I to jest jakby też taka nie tyle nauka, ale że jak cokolwiek dzieje się w życiu, jest pewne niepowodzenie, a to było niepowodzenie w badaniach, bo chcieli użyć tą samą lunetę tytanową do obserwacji zjawisk gojenia w kości. U innego zwierzęcia doświadczalnego nie dało się wyjąć i wtedy musieli mieć koszty, żeby mieć nową lunetę, ale wzięli tą lunetę, złamali, zobaczyli pod mikroskopem, że to się fantastycznie zrosło, no bez udziału tkanki łącznej.
I jak
prawda?
To trzeba być uważnym człowiekiem, żeby nie uznać tego
i
za mieć błąd w badaniach.
Dokładnie. Wszystkim, i tak jak mądrzy mówią, że w każdym niepowodzeniu jest jakieś ziarno, zalążek czegoś nowego, może wynalazku. I tutaj, i tak jak mówisz, to się zaczęło i profesor Bronomark i jego zespoły najpierw leczyli pacjentów, czy stosowali raczej do rehabilitacji implanty, pacjentów bezzębnych, czyli bez zębów w żuchwie, czyli tak zwanej szczęce dolnej, dlatego, że jak mamy osoby bezzębne u góry i u dołu, to o ile proteza górna trzyma się dość dobrze na tak zwanej płycie podniebiennej, jest przyssana i łatwo ją przykleić, to z kolei u dołu, ponieważ mamy język, który się rusza w czasie jedzenia i w czasie mówienia, tak jak teraz, to ta proteza dolna, jak ten wyrostek zanika, ona nie ma stabilizacji, nie ma retencji i wówczas to jest duży dyskomfort, niekiedy wykluczający ludzi z części życia socjalnego, z mówienia, z jedzenia, w towarzystwie, i dlatego zaczęli stosować najpierw te zespoły Brenemarka, żeby wszczepić w żuchwie i mocować na tym protezy. I od tego się zaczęło i chodziło głównie o funkcję. Jak mówimy teraz o kierunkach, to już od kilkunastu lat co najmniej chodzi nie tyle o funkcję, bo wiadomo, że one funkcjonują i dość przewidywalnie. Chodzi o estetykę, czyli żeby pięknie wyglądać.
Czyli w tym kierunku idzie implantologia.
Cały czas. I chodzi, żeby to robić szybko, żeby to robić najchętniej, tak jak pacjenci by chcieli, skoro płacą, żeby mieć natychmiastową gratyfikację, czyli dziś zapłacone, dziś wychodzimy z zębami. I w wielu przypadkach takie możliwości są, żeby takiego pacjenta z implantami od razu wypuścić zębami. Co więcej, to ale to będzie cel, w następnym którego, odcinku, będziemy się... mówić o tej piękności, o estetyce, czyli o designie. Ale to będzie przy następnym, teraz mi się przypomniało. Tak. Dokładnie. Także o tym mówiliśmy raz. Jeżeli chodzi o same implanty, to idzie bardzo powoli ta rewolucja, przy czym idzie też tak zwana jakby rewizja tego, co... I to jest fantastyczne, że idziemy do przodu, ale patrzymy, jak mamy nowe rzeczy, dążymy, żeby robić szybko i te powierzchnie implantów się zmieniały, to tu pewnie wchodzimy już w temat drugi, periimplantitis.
Tak.
To był
numer
trzeci naszego podcastu. Około roku 2000 większość tych implantów miała robioną powierzchnię bardziej szorstką, bo było ogólne przekonanie.
A co to jest ten perimplantitis w ogóle?
Właśnie, perimplantitis to jest wtedy, jak wszczepimy implant i jak z czasem zaczyna zanikać nam kość, która trzyma implant i to może doprowadzić do takiego...
Czasem tak się dzieje.
Dokładnie. To może doprowadzić do takiego zaniku, że potem ten implant traci stabilizację, trzeba go usunąć. I jeszcze jest dodatkowy kłopot, bo jak ta kość zaniknie, to wtedy nie da się od razu, jeżeli
doprowadził,
dokładnie, to znaczy odbudować się da, ale nie da się od razu wszczepić implantu, a z kolei odbudowa może nie być łatwa i może potrzebować wiele miesięcy i dużo umiejętności i może być mało przewidywalna u takiego pacjenta.
I tutaj była metoda na to, jak uniknąć tego,
dokładnie.
Tak?
I tutaj w odcinku trzecim mówiliśmy o tym perimplantitis i tak jak na początku wydawało się, że wszystkiemu winne są bakterie, to zmienił się ten pogląd kilka lat temu i profesor Albrechtson, on był w zespole profesora Brennemarka i był specjalistą od powierzchni implantów i on zwrócił uwagę, że tak jak dawniej myśleliśmy, że implant nie jest postrzegany jako ciało obce przez organizm, to teraz jest inny pogląd, że owszem, to jest ciało obce, dlatego że bardziej dynamicznie traktuje się organizm, że ten implant nawet jak się wgoi, to potem cały czas są procesy zaniku, zjadania kości i powstawania, tworzenia nowej kości. I one są w dynamicznym ekwilibrium, w dynamicznej równowadze i wtedy wystarczy, i to się tyczy jako tego czynnika ryzyka, głównie pacjenta też, wystarczy zachwianie tej ogólnej kondycji organizmu i zaburzenie układu odpornościowego, i przechyla się ta równowaga na korzyść zjadania, znikania kości. I wtedy jak dojdzie do odsłonięcia tego implantu, co również dochodziło w tych implantach maszynowych od lat 70., 80. do 2000 roku, to ale jakby nie było większych konsekwencji klinicznych, czyli ten zanik nie postępował, to z kolei przy implantach szorstkich, od 2000 roku, gdzie teraz ogromna większość tych implantów, to one są szorstkie, od samego wierzchołka po samą koronę, no bo takie były przesłanki, że ta kość będzie się lepiej tworzyła.
Lepiej się będzie trzymać.
Dokładnie, że on się będzie lepiej trzymać po prostu i też wkręcać ten szorstki, że nie będzie się ślizgał, że da lepszą stabilizację pierwotną. Nie? I to w sumie tak wyglądało na początku. Tylko, że potem, jak dojdzie do odsłonięcia kawałka tej powierzchni, to wtedy wtórnie, i tu zwrócił Albrechtson uwagę, zwraca i w publikacjach i w wykładach, że bakterie najczęściej są wtórną przyczyną, czyli jak odsłoni się ta szorstka powierzchnia implantu, bo wszędzie mamy bakterie, w jamie ustnej mamy bakterie też, mamy florę.
No cały czas, żyjemy z bakteriami.
Jakby saprofitową, dokładnie, żyjemy z bakteriami i też niekiedy zdarza się flora patogenna, ale system odpornościowy sobie z tym daje radę, nie? Natomiast jak się odsłonią te szorstkie implanty kawałek, to one w zależności od szorstkości i te niektóre powierzchnie, one miały
mają
nawet pory, one są tak przyjazne, że te bakterie tworzą konglomeraty, tak zwany biofilm, który charakteryzuje się tym, że potrafi wytwarzać jakby antyenzymy do enzymów skierowanych.
No tak, ale to musimy skierować słuchaczy do tego trzeciego
odcinka. Bo za dużo powiemy, pewnie. Idziemy dalej. Także periimplantitis, czyli jeżeli ktoś traci kość przy implantach i to jest ten perimplantitis, czyli zanik tej kości przy implancie i jak najszybciej, tu skierowanie do pacjentów, jak najszybciej iść do swojego implantologa, do swojego protetyka, żeby coś z tym robić. I to, co się robi, to najczęściej oczyszcza się teraz i te tkanki usuwa się wokół implantu i szlifuje się ten implant, a z kolei mówiliśmy, że jakby taką nowością w tej implantologii są implanty hybrydowe, które dają górną część tego implantu maszynową, czyli bardziej gładką, taka jaka była na początku, od lat 60. do roku 2000 i która wykazała przez te dziesiątki lat pewną odporność na te bakterie, które w przypadku odsłonięcia tej górnej części implantu, tego gwintu, który w sumie też integruje, ta powierzchnia maszynowa integruje z kością, że te bakterie, one tworzą małe, niewielkie skupiska, niegroźne, bez konsekwencji tego postępującego zaniku kości. Także to odcinek trzeci.
Właśnie, to do trzeciego odcinka odsyłamy, jeśli ktoś chce się jeszcze bardziej szczegółowo dowiedzieć na ten temat. W czwartym odcinku profesor Andrzej Wojtowicz opowiadał o tym, jak wybrać implantologa i opowiadał o roszczeniach pacjentów w aspektach wyboru właśnie w kontekście komplikacji, ewentualnych jakichś powikłań i tego, co pacjenci potem odczują dyskomfort i starają się jakoś wyrównać sobie te straty, prawda?
Pewnie. Zacznijmy od wyboru. No, jest istotne, żeby osoba, która robi implanty, miała zarówno wiedzę, jak i umiejętności, bo to jest troszkę rzemiosło implantologia. Trzeba wiedzieć gdzie, trzeba wiedzieć jak, ale też trzeba ten implant wszczepić i trzeba zaprojektować tę odbudowę protetyczną. Laboratorium wykona według projektu i tę odbudowę zamocować, więc sugestie były takie, żeby wybierać tych, którzy mają pewne credentials, że mają te dyplomy, odbyli szkolenia, jak również mają doświadczenie, bo nic tak nie uczy jak doświadczenie i też obserwowaliśmy, każdy z nas jakąkolwiek dziedziną zaczynamy, jak widzimy pewne sukcesy i rezultaty pozytywne, to mamy dużo optymizmu. Ja często słyszałem wielkie nazwiska na forum międzynarodowym, którzy sami z pokorą przyznawali, że na początku byliśmy bardzo optymistyczni i robiliśmy rzeczy, które potem się okazało nie wychodziły. Teraz jesteśmy bardziej ostrożni. Nie? I to też tyczy się tych implantów, że skoro implanty maszynowe, one działały fantastycznie i były odporne na bakterie, potem daliśmy szorstkie, to teraz jakby mądrość nakazuje, żeby te implanty hybrydowe stosować, żeby u góry niech będzie takie, jak było dawniej, bezpieczne, maszynowe, a dopiero szorstkie u dołu. To było raz, czyli tych, którzy mają certyfikaty i to jak szuka się strony internetowe implantologów, dentystów, czy tam, gdzie chodzi się, można zapytać, czy to widać. Drugie, jeżeli chodzi o roszczenia pacjenta, to też profesor jakby sugerował pewne wyważenie i pewien rozsądek zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. Niekiedy są, można powiedzieć, błędy popełniane, tak jak wszędzie, lekarskie. I tutaj chyba pamiętam jeden z przykładów, to było na przykład niewykonanie zdjęcia tomografii komputerowej przy wszczepieniu implantów w żuchwie, w tylnym odcinku nad kanałem nerwu zębodołowego dolnego, które może powodować konsekwencje w postaci zaburzenia czucia. Jeżeli ten implant wejdzie do kanału, czy na przykład uciśnie na nerw i nie zostanie nic zrobione przez najbliższe kilka dób. Także i to jest postrzegane jako błąd. I tu z kolei dla pacjenta z drugiej strony jest bardzo ważne i uzasadnienie dla stosowania tomografii komputerowej. Więc jeżeli implantolog zażyczy tomografii, która może kosztować kilkaset złotych, czy rekomenduje to, to nie trzeba się opierać, trzeba to zrobić, bo można uniknąć wtedy powikłań. Także tutaj profesor takie wskazówki dawał, jak również zwracał uwagę, to nie tylko było w tym odcinku, na ogromną rolę pacjentów. Bo proszę państwa, jeżeli implant jest szczepiony zgodnie z nazwijmy, ze sztuką. Jeżeli odbudowa jest zrobiona prawidłowo, odbudowa ma ogromną rolę. Odbudowa przede wszystkim, oprócz tego, że powinna być w pewnej okluzji, w tak zwanym zgryzie, powinna też ładnie wyglądać, ale przede wszystkim powinna dać się czyścić, żeby nie doszło do periimplantitis, do stanu zapalnego.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
I tu jest ogromna rola zarówno protetyka, czy przede wszystkim tego protetyka, która odbudowę umieszcza, jak również technika. Teraz są te możliwości wirtualnego projektowania i wykonania precyzyjnego ogromne. Także tutaj przede wszystkim wiedza, dokładność i samodyscyplina dla lekarzy. Jeżeli te warunki są spełnione ze strony gabinetu, kliniki implantologicznej, to potem można powiedzieć wszystko w rękach i w zdrowiu pacjenta. Bo czy w rękach, że jeżeli będzie miał te nawyki i będzie miał dyscyplinę, żeby czyścić te zęby odpowiednimi szczotkami międzyzębowymi, czy irygatora używać, czy szczotki rotacyjne, prawda? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, żeby on był cały zdrowy. Bo tak jak wspominaliśmy na początku, jeżeli dojdzie do zachwiania tej równowagi, nawet jak on będzie czyścił te zęby, a ten układ... To, czy to mówimy o osobach na przykład w starszym wieku, jak mamy do czynienia z osteoporozą. Osteoporoza, szczególnie u kobiet po menopauzie, to mamy do czynienia z tym, że to kościotworzenie jest upośledzone, jest mniej mineralizacji. Teraz dosyć często badają poziom witaminy D u pacjentów przed wszczepieniem implantów, prawda? Także jakby wtedy ta ten implant jest jakby takim wskaźnikiem również dobrostanu całego i kondycji całego organizmu i tego systemu odpornościowego.
No to był czwarty odcinek, znaczy czwarty z kolei odcinek podcastu i w piątym właśnie tutaj pan Witold opowiadał o rodzajach i cenach implantów.
Tak, tutaj mówiliśmy, że te ceny, one zmieniły się, jeżeli chodzi o same implanty, same śruby, samo hardware, no bo takie jest prawo rynku, że na początku jak są produkty, które wymagają, powiedzmy produkowane przez niewielu producentów, bo wymagają dużej technologii, dużych kosztów, jest bariera wejścia na rynek, no to one są droższe, tak?
No, jak produkcja staje się masowa,
dokładnie, to taniej. Jak produkcja staje się masowa i to samo można przełożyć, jeżeli cała procedura, usługa, czyli wykonywana przez implantologa, na początku jak w Warszawie było zaledwie kilka klinik implantologicznych, to te ceny były na pewnym poziomie. One zwykle w tych klinikach dalej na tym poziomie są, natomiast w miarę jak przybywało implantologów, to oni chcieli przyciągnąć
również niższą ceną.
Dokładnie, niższą ceną. Tak konkurowali, przez co rezultat fantastyczny, że leczenie stało się dostępne dla coraz większej grupy
tak,
ludzi. Staje się powszechne, bo dzisiaj praktycznie, jeżeli jest brak zębów, no to w pierwszej kolejności myśli się o implantach. Prawda? I tu mamy różne rozwiązania. Tam dalej będziemy mówić o overdenture, czyli o takim najtańszym. Także to mówimy o cenach i rodzajach implantów, więc one są różne. I tu mówimy, pacjentów przede wszystkim interesuje cena usługi, więc ta cena jest różna w różnych gabinetach i tutaj te gabinety, implantolodzy, oni zapytani mają swoje wytłumaczenie, tak? I
no, oczywiście trzeba właśnie ich pytać o to.
Trzeba ich pytać co trzeba też używać jakby własnego rozsądku, bo trzeba pamiętać, że jest ta składowa tego hardware, tych implantów samych, ale następną składową to jest jakby całe zaplecze gabinetu kliniki, jak również inwestycja, jaką klinika, doktor, implantolog popełnił w edukację i wyszkolenie, czyli i technologia dostępna, i umiejętności, to wszystko kosztuje. Oni jeżdżą na kursy, na szkolenia, to są nie tylko w Polsce, ale również zagranicznej, to kosztuje już też setki, nie tylko złotych, ale setki czy tysiące dolarów. Także to wszystko razem wpływa na cenę, no jak również każdy biznes musi się finansować i przynosić pewien zysk. Nie znaczy to, że w gabinetach, gdzie te ceny są niższe, te procedury będą zawsze wykonane mniej starannie czy mniej dokładnie. Natomiast no, takie są wykładniki tych cen. Jeśli chodzi o implanty, to informacja z kolei dla stomatologów, ci implantolodzy z kolei te też wiedzą, bo sami obserwują, jak zmieniają się ceny tych implantów. No, to są tańsze, tak jak wspominaliśmy wcześniej, od tych cen, które były w latach 90. czy na początku nowego stulecia.
Szósty odcinek to było spotkanie z inspektorem ochrony danych osobowych i to z Jarosławem Podbielskim. I to było takie spotkanie nie tylko dla lekarzy, ale również dla pacjentów, żeby wiedzieli, co muszą podać, co jest niezbędne, a co jest no, niekonieczne.
RODO, bo to RODO i my nazwaliśmy go JODA, inspektor do ochrony danych osobowych i też jedno z ostatnich podcastów. Chyba ostatnich ostatni, 22 tak, podcast też był z Jarkiem.
Też był podsumowujący tak. pierwszy rok obowiązywania nowości i zmiany były omówione w tym 22 odcinku, ale w tym, który był pierwszy, czyli to był 6 odcinek, no właśnie były takie podstawy o tym, jak w gabinecie powinno funkcjonować RODO, czyli ta nowa ustawa o ochronie danych osobowych.
Tam Jarek podał kilka praktycznych uwag. Z tego ostatniego odcinka pamiętam, że mówił na przykład o wydawaniu dokumentacji dla pacjenta, że lekarze mają obowiązek wydać tą dokumentację i tam mówiliśmy, Jarek mówił, czy w całości, czy w kawałkach, również dosyć istotne kamery, czyli monitoring w klinice, że jest niedopuszczalny i dotyczy się zarówno gabinetów tam, gdzie są fotele pacjenci, jak również pomieszczeń socjalnych dla pracowników, również zbierania. To bardziej dla lekarzy jest istotne, prawda? Dla lekarzy istotne i również wypytywanie potencjalnych pracowników na rozmowach kwalifikacyjnych, proszenie o dane, że też tylko powinni prosić o te dane, które tyczą się wykonywanej pracy, zawodu, umiejętności, specjalności.
No to właśnie szczegóły w tym odcinku i w 22, który jest też takim podsumowaniem po roku działania tego RODO. Kolejny 7 już odcinek i 9 jednocześnie to są odcinki na temat smile design, czyli wirtualnego uśmiechu.
Dokładnie. I to jest jakby nawiązanie, wspomniałem w odcinku pierwszym, że jak dawniej chodziło przede wszystkim o funkcję, czyli żeby było czym gryźć, to od kilkunastu lat już chodzi przede wszystkim, z tym pacjenci przychodzą, to jest estetyka, to jest wygląd. Także nie tylko funkcja, ale również estetyka i ten wirtualny uśmiech, ta możliwość projektowania, tu Łukasz, no on jest specjalistą. Ja pamiętam, to były lata 90., kiedy były wprowadzane te pierwsze techniki obrazowania, projektowania komputerowego. I to Łukasz był jedną z takich osób i potem został takim szkoleniowcem. Potem wykorzystywał to projektowanie elementów nadbudowy protetycznej, tak to mówimy fachowo, czyli koron i tych łączników. Zresztą pracował teraz chyba dalej, ma trochę godzin na Uniwersytecie Warszawskim w Departamencie Protetyki u pani dziekan, pani profesor Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej. I Łukasz tu rzeczywiście specjalistą jest, to komercyjnie wykonywał.
No bo to bardzo ważna część, żeby klient mógł zobaczyć, jak będzie wyglądał.
Dokładnie, bo o co chodzi? I tak jak wspomniałem, pacjenci przychodzą po uśmiech. I wykonuje się leczenie. Jak oni tego uśmiechu nie zobaczą, jak oni będą wyglądać z tymi zębami, to czasami się zdarza, i to też nawiązuje do tych roszczeń pacjentów, że jeżeli nie wiemy, co oczekiwać po danym leczeniu, wydajemy pieniądze i potem widzimy ten efekt i on nie przystaje do tych oczekiwań, które mieliśmy, a te oczekiwania nie zostały sprecyzowane pacjentowi przez lekarza,
prawda? No to jest rozczarowanie.
To wtedy jest rozczarowanie, ale tylko dlatego, że jakby nie wiemy, co możemy spodziewać się. I ten wirtualny uśmiech, on daje możliwość lekarzowi i pacjentowi, czyli jakby daje tą lepszą płaszczyznę komunikacji, żeby zobaczyć, bo można zrobić zdjęcie pacjenta i w programie, w komputerze zrobić te zęby, takie jak pacjent na przykład chce, czy troszkę dłuższe, czy szersze, czy krótsze, dwójki krótsze od jedynek, tak jak to jest w tak zwanych złotych standardach. I co więcej, na dzień dzisiejszy ta technologia jest tak fantastyczna, że jak powiedzmy 15 czy 10 lat temu, czy 5 lat temu można było zrobić taki design komputerowy, ale potem te korony już lepił na przykład technik i on mógł niedokładnie tak zrobić. To teraz praktycznie jak się zrobi CT, jak się zrobi ten design, to te file, te pliki idą do frezarek i dokładnie te same kształty. Jeśli chodzi już o kolor, o odcień, o przezierność, to już jest kwestia materiałów. Natomiast kształty to technologia pozwala odzwierciedlować tego wirtualnego projektu z tego uśmiechu. I to jakby dla pacjentów była też rada, że jak oni projektują sobie odnowić ten uśmiech, tak? I przy okazji wyleczyć zęby, czy wstawić implanty, odbudować zęby, to żeby poprosili o taki design, żeby poprosili, jak oni będą wyglądać. Bo to jest w interesie zarówno i pacjenta, i lekarza. I wtedy jak zobaczą, to wtedy widzą, że okej, leczenie kosztuje tyle i tyle, potrwa tyle i tyle, i ja tak będę wyglądać. I potem, jak jak jest już końcowa ta odbudowa, to nikt do kogo nie ma pretensji. Mhm. Prawda?
Ósmy odcinek z doktorem Michałem Pelcem o tym, jaka powinna być stomatologia. I tu chyba rozpoczął się taki cykl wewnętrzny, jak gdyby, tych podcastów, spotkań z praktykami.
Dokładnie. Mhm. Zaczęliśmy to nawet już od Łukasza Łomżyńskiego się zaczęło, że jakby prezentując pewien temat, to prezentowaliśmy sylwetki implantologów akurat w Warszawie, no bo oni są nam jakby bardziej dostępni do podcastu.
Mhm. Ale to też chyba będą też takie odcinki, gdzie będą wyjazdowe.
W innych miastach będą wyjazdowe, będziemy prezentować tych ludzi. I tutaj z kolei z Michałem, co szczególnie mnie ujęło, to jego podejście, jak słyszałem od osób trzecich i w rozmowie z implantem, jego podejście do pacjenta, takie indywidualne, jak również to, że u siebie ma nawet tą maszynę do frezowania, do wycinania koron i więc jakby ma to wszystko in-house, czyli jakby 100% kontroli nad tym, co temu pacjentowi daje, więc z nim właśnie chciałem zrobić ten podcast, żeby zainspirować innych stomatologów też, bo wiadomo, dużo pracy mają, wielu pacjentów, ale też takie podejście indywidualne, taki właśnie trend i dbałość o szczegóły od samego początku i skupienie się na tym pacjencie. Oczywiście to pochłania czas i technologię, więc te prace mogą kosztować więcej, ale tak jak we wszystkim jest różnorodność i różni pacjenci szukają różnych klinik. I tu chcieliśmy po prostu dać tak przykładowe, takie egzemplum takiego podejścia i też, żeby zmieniło, żeby ludzie wiedzieli, że takie podejście, tacy ludzie i taki trend istnieje.
Prawda? W 10. odcinku dr Krzysztof Awiło ponownie o perimplantitis, bo to jest po prostu temat, który będzie powracał prawdopodobnie.
Dokładnie. Tutaj mieliśmy rozmowę z Krzysztofem, to doświadczony jeden z pierwszych implantologów, jak pamiętam, w Warszawie. I jakby o tyle to doświadczenie jest istotne w rozmowie z perimplantitis, że Krzysztof również zwrócił uwagę na ten rodzaj implantów, bo on wszczepiał implanty te maszynowe Brennemarka i tych pacjentów, przynajmniej niektórych z nich, ma cały czas pod kontrolą i od 2000 roku zaczął wszczepiać te implanty szorstkie. I też ma ich pod kontrolą. I też mógł stwierdzić tutaj na naszym podwórku lokalnym, jak to się zachowuje. Tak, Krzysztof teraz robi te implanty hybrydowe, więc to jest oczywiście prywatny biznes, prywatna praktyka, więc to jest jakby nie taki nakaz, czy...
Każdy sam wybiera, decyduje.
Tylko dla dobra i pacjenta, i kliniki, i całego biznesu, i tej kreski pod rachunkami. Nie, także tu...
No fajnie było posłuchać tych doświadczeń, takiego praktyka.
Dokładnie.
W 11. odcinku...
Rola pacjenta.
Tak, o roli pacjenta, czyli o tym,
to
jaką...
Dokładnie. To tutaj...
Co on powinien, jak gdyby, przychodząc do implantologa, wykonać, a nie tylko poddawać się operacjom, tylko powinien też być aktywnym uczestnikiem tego procesu, prawda?
Zgadza się. Absolutnie. Mówiliśmy tak.
To czyli... tam szczegóły właśnie tak. W 11. odcinku. W 12. odcinku dr Monika Pordes.
To była
właśnie,
sylwetka drugiego doświadczonego implantologa.
Bardzo ciekawe spotkanie.
Podobnie jak z Krzysztofem. I potem w 13 mieliśmy Piotra Okońskiego, również pracownik wieloletni Uniwersytetu
Departamentu.
I to było o overdenture. Mieliśmy dwa odcinki z Piotrkiem. Pierwsze było o overdenture i to jakby ten taki take home message, ta wiadomość dla pacjentów była taka, że jeżeli są osoby, że mają protezę dolną i ta proteza dolna się rusza i uprzykrza funkcjonowanie w środowisku, wśród znajomych, na dwóch implantach można fantastycznie i z wysoką przewidywalnością sukcesu osadzić protezę. Mhm. Przy czym, co jest jeszcze piękne, to, że ta proteza, ona nie tylko będzie się świetnie trzymać, ale będzie fantastycznie wyglądać, bo to jest całkowita proteza i to można i ładne korony, ząbki umieścić, ale również na odpowiedniej wysokości pozycjonuje się te implanty, więc jak pacjent się uśmiecha, to również ta część różowa, czyli to dziąsło sztuczne, ono też będzie pięknie trwało.
No tak.
I te brodawki międzyzębowe, które często trudno wyhodować i utrzymać u pacjentów przy pojedynczym implancie, na przykład w szczęce, to tutaj one dają prawie 100% gwarancji istnienia przez cały czas funkcjonowania protezy. I to leczenie, czyli jako leczenie bardzo przewidywalne, stosunkowo niedrogie i zwiększające komfort. Ja pamiętam, że jak przyjęłoby się, że ma się same swoje zęby, to jest 100%, to ludzie z protezą dolną, to jest około 20-30%. Po zrobieniu dwóch implantów i overdenture, oni dochodzą w tym komforcie do około 80%.
No, czyli bardzo duży
także
wskaźnik.
Duże, czyli niedrogie, przewidywalne i zwiększa komfort. Także tu jest jakby do pacjentów i czy do córek, synów, którzy pracują w biznesie, żeby swoim rodzicom na przykład, czy wnuczki, dziadkom, babci zafundowali takie leczenie na dzień dziadka, babci, mamy, taty.
No tak. Z doktorem Piotrem Okońskim jeszcze był odcinek 15.
Okluzja, okluzja odczarowana. A jeszcze wracając do tego odcinka o overdenture, że dla gabinetów, bo mówiliśmy, że jakby renesans tego overdenture, to jest fantastyczny sposób, żeby przyciągnąć klientów i pacjentów i oni są wdzięczni i nie ma powikłań z tymi overdenture. Jak zrobi się dobrze, to nie ma powikłań. Mhm. Przewidywalne. A potem mówiliśmy o okluzji, bo też, no to był taki modny temat, może dalej jeszcze jest od wielu lat, okluzja, bo modny dla lekarzy chodzili, płacili i setki, tysiące złotych, niekiedy tysiące euro za kurs i potem proponowali swoim pacjentom tak zwaną przebudowę zwarcia. I jedni pacjenci byli zadowoleni, inni pacjenci byli oburzeni jakby dysproporcją kosztów i kosztów ceny tej odbudowy, tej rekonstrukcji tak zwanej zwarcia do jakby benefitu, korzyści, jaki uzyskali potem, nie? I czyli był pewien midi. Tu prosiłem Piotra jako wykładowcę uniwersyteckiego, żeby to troszkę odczarował, więc on to trochę odczarował. Także to jest dobry odcinek numer 15 dla zarówno pacjentów, którzy mają proponowaną taką okluzję. I to też w kontekście tych oczekiwań, prawda? Że robimy inwestycje i czy nasze oczekiwania zostaną, powiedzmy, żebyśmy wiedzieli, co można tutaj w tej okluzji, również można zrobić taki mock-up, taką przymiarkę, bo na przykład jeżeli dentysta chce odbudować, żeby podnieść gdzieś, to może zrobić taką nakładkę i wtedy to już, prawda, nie tak jak przy tym digitalnym smile designie, ale tu można poczuć, jak będziemy czuli tę odbudowę, wtedy zdecydować, czy to jest warte tych pieniędzy, czy nie.
No tak,
i tej całej pracy u dentysty.
Taka przymiarka.
I hotelowania, bo to też nie dochodzi, to nie też najprzyjemniejsze, mi się wydaje, spędzanie czasu, siedzieć na fotelu u stomatologa.
Wrócimy jeszcze do 14 odcinka, bo rozmawialiśmy my tutaj właśnie dokładnie o placebo, czyli o takim efekcie w kontekście właśnie wizyt u stomatologa. To jest taki efekt jak gdyby
życzeniowego dobrostanu, czy życzeniowego wyzdrowienia,
takiej sugestii,
gojenia
też
się sugestii, dokładnie.
Siły sugestii właściwie.
Absolutnie.
I ona jest bardzo istotna.
I to w kontekście to, co wcześniej wspominaliśmy o tym, o tym dynamicznym ekwilibrium pomiędzy zjadaniem kości i nowotworzeniem kości w organizmie, odnowy, tak jak wspominaliśmy tam w tym odcinku placebo chyba, że też, bo tutaj nauka już wchodzi i powiedzmy naukowcy, którzy są bardzo tacy lewomózgowi, a mało tacy prawomózgowi i tylko interesują ich fakty, dane i wyniki eksperymentów, to oni sami dochodzą do tego, że jakby ta intencja i te oczekiwania zarówno pacjenta, jak i lekarza odgrywają rolę. Stąd się robi te badania, wszystkie są albo double blind, albo triple blind, czyli te badania podwójne czy potrójne ślepe, żeby ten, który czyta wyniki, nie był zaangażowany w jakość tych wyników. Prawda? Nawet stwierdzili, tutaj porównywaliśmy, mówiliśmy, że jak są leki, farmaceutyki rejestrowane, one zawsze muszą być przymierzone, porównane z placebo. I w jednym z badań, kiedy NHS, Narodowy Health System, niezależny od firmy farmaceutycznej, bo większość tych badań farmaceutyków są finansowane, które się dostarcza do certyfikacji przez firmy farmaceutyczne. Jak ten NHS zrobił swoje badania tego samego leku, to okazało się, że te robione przez firmę i dostarczone farmaceutyczną wychodziły 4 do 5 razy bardziej na korzyść leku. Nie? Czyli intencja też. Także i tu mówiliśmy o placebo z jednej strony i z drugiej strony o tej dynamicznym ekwilibrium i tu też stwierdziliśmy, że każdy lekarz woli pacjenta, który jest pozytywnie nastawiony przed operacją, czy to będzie działanie dentystyczne, czy zabiegi ogólnomedyczne, operacje na brzuchu, czy inne operacje. I też chyba wspomniałem o tym, bardzo, bardzo interesujące, możemy jako bonus dać link do tego. Zrobili w Houston, w 2002 roku chcieli zrobić badanie ortopedii. Jak jest zwrodnienie stawu kolanowego, to jedną z metod jest to, że artroskopowo wchodzi się narzędziem i drapie się powierzchnię chrząstki stawowej po to, żeby pobudzić ją do regeneracji. Drugim takim zabiegiem pomagającym jest przepłukanie torebki stawowej. Chcieli zbadać, czy samo skrobanie, czy skrobanie z przepłukaniem, które będzie lepsze. I wtedy ktoś z zespołu, kobieta, dziewczyna powiedziała im, no tak, ale musicie mieć jakieś placebo, do którego przyrównacie te wyniki. I oni wymyślili, ponieważ te zabiegi robi się w znieczuleniu podpajęczynówkowym, czyli pacjent jest trzeźwy, prawda, nie widzi pola operacyjnego, bo jest kurtyna, ale puszczają film z zabiegu na żywo, to wymyślili, że taki placebo zrobią, że puszczą film z innego zabiegu, będą udawać, że coś robią i będą komentować, natomiast zrobią tylko dwa małe nacięcia i założą szwy. I jak porównali te trzy grupy, i to jest publikacja, damy link do tego, jak to wyniki w tych trzech grupach wyszły identycznie. Nie było żadnej statystycznie istotnej różnicy. Powodzenia, bo no tu właśnie, mówimy o powodzeniu. I ten ortopeda jest. Wtedy, wie pan, to też trzeba mieć dużo odwagi, jak się jest w środowisku medycznym i wchodzi się na takie, powiedzmy, ryzykowne podłoże, bo co tu ukrywać? I szkoły medyczne, i zachodnie, i ten research, te granty, to wszystko jest finansowane, czy bezpośrednio z przemysłu farmaceutycznego. Niektóre idą z rządów, tak? Ale na zachodzie głównie to idzie z przemysłu farmaceutycznego, niekiedy bezpośrednio, a niekiedy poprzez różne fundacje, czy takie non-profit organizations, tak? Ale wiadomo, jakie wyniki są oczekiwane. I również ci badacze wiedzą, że jeżeli robią jakiś projekt i wyniki wyjdą niedobre dla sponsora, to ten sponsor może nie chcieć z nimi robić dalszych badań, tak, nie? A uniwersytet straci fundusze. Także dokładnie. Ten ortopeda, on wtedy powiedział, to co my robimy, czyli te zabiegi artroskopowe, to jest bardzo drogie placebo. Okej? I damy jako bonus, damy link do tego, ja sobie tu już notuję. To było w Houston robione. Houston, damy link i do tej publikacji po angielsku, ale to wystarczy przetłumaczyć sobie samo streszczenie. Streszczenie to jest zaledwie kilkanaście linijek.
Nie? Kolejny, 16 odcinek dotyczył regeneracji kości. I to tutaj pan Witold Tomkiewicz właśnie opowiadał.
Mnie się wydaje, panie Borysie, że możemy jego połączyć regeneracja kości, bo mieliśmy odcinek z Kornelem Krasnym, 19, regeneracja dużych ubytków kostnych.
To ten sam temat.
Dokładnie. I to trochę koreluje z 18, także ja myślę, naraz załatwimy trzy odcinki, czyli w 16 i 19 regeneracja. Regeneracja wtedy jest robiona, jak jest brak dość wysokości i szerokości kości, żeby wszczepić ten implant. Bo on się musi na czymś trzymać. I wtedy niektóre regeneracje są...
Czyli zanim będziemy wszczepiać ten implant,
Musimy zrobić tą kość.
Trzeba mieć gdzie wszczepić.
Dokładnie. I to nie są proste zabiegi. Szczególnie jak chodzi o zregenerowanie dużych ubytków i na wysokość, i na szerokość. Małe takie regeneracje, gdzie jest dość kości i jeszcze implantolog troszeczkę materiału da, żeby tą kość odbudować już przy samej koronie, w tej części dokoronowej implantu, czy troszkę powiększyć tą szerokość tego wyrostka, ten profil, żeby to było estetyczne i dało podparcie dla tkanek miękkich w strefie estetycznej, to one są łatwiejsze, te małe. Natomiast duże, one nie są łatwe. Nie zawsze dają oczekiwany rezultat. I to jest kilka zmiennych. I lekarz, i pacjent, jego kondycja, to co mówiliśmy wcześniej. Także tutaj trzeba mieć dosyć duży zapas i tolerancję dla efektu. Nie wszystko od razu wychodzi. Niekiedy potrzebne są kolejne operacje i to się robi regeneracyjne. Tutaj z Kornelem mówiliśmy, on to robił blokami kostnymi. On publikował też w czasopiśmie amerykańskim. Tu ma dosyć duże doświadczenie z tymi blokami, wie jak to robić, bo przy tych zabiegach bardzo istotne jest też to się mówi, że to jest technique sensitive, czyli jakby ręce umiejętności, dokładność tam wycinania tych bloków, przygotowania tego PRF-u, te opiłki, umiejscowienie, przykręcenie dwoma śrubami, czemu dwoma, a nie jedną, bo ta granica demarkacyjna pomiędzy kością nowo tworzoną a zastępowaną, ona przebiega powiedzmy tak pionowo, lekko skośnie, żeby
No to właśnie zapraszamy do odcinka dokładnie 16 i 19, a w 18 odcinku
doskonały. I mnie się to wydaje.
Profesor Wojtowicz.
Dokładnie. Profesor Wojtowicz i o zygomie mówił. I to w kontekście właśnie regeneracji kości.
Czyli co można zrobić zamiast.
Dokładnie.
Tak?
Czyli postępowanie zamiast. Szczęce. W szczęce, bo zygoma to inaczej kość jarzmowa po łacinie o zygomaticum. I że jeżeli nie mamy zębów przez długi okres czasu w tylnym odcinku szczęki. Idziemy do implantologa, on robi zdjęcia tomograficzne, pokazuje nam te zdjęcia i mówi, potrzeba zrobić regenerację kości pod tytułem sinus lift, czyli podniesienia dna zatoki, czyli włożenia materiału kościozastępczego do regeneracji, który zamieni się w kość żywą w całości albo w części do zatoki szczękowej. Czyli podnosimy dno, redukujemy objętość zatoki. I teraz te zabiegi są stosunkowo przewidywalne, natomiast to kościotworzenie to trwa od 6, niekiedy do 12 miesięcy czekają. No, tak, średnio około 9 miesięcy. Czyli jak policzymy 9 miesięcy na odbudowę kości w zatoce, następnie wszczepienie implantów, 6 miesięcy na, żeby pozwolić ostrzej integracji implantów, to po 15 miesiącach dopiero możemy założyć koronę. Mhm. I każda ta procedura to jest czas, to jest dyskomfort w gabinecie i koszt.
No niewątpliwie.
I teraz implanty zygomatyczne to są takie implanty, które w tych przypadkach braku kości w szczęce można wszczepić w kość jarzmową teraz już, omijając, bo dawniej wszczepiało się je przez zatoki, a teraz te implanty wszczepia się jakby powiedzmy po brzegach, w ścianie zatoki. W ścianie zatoki do kości jarzmowej i w ogromnej większości, po dwa z każdej strony przy takim, i w ogromnej większości u tych pacjentów da się natychmiastowo to, jak to mówimy lekarze, obciążyć, czyli założyć protezę, założyć na to zęby. Natychmiastowo to albo w ciągu tego samego dnia, albo na przykład w ciągu 2-4 dni, czy w ciągu 1 tygodnia, bo w zależności od tego, jak to lekarz uzna do gojenia i też laboratorium potrzebuje niekiedy czas, żeby przygotować taką protezę. Ale to mamy, to jest fantastyczne leczenie, bo mamy jakby jedną ingerencję, jeden zabieg chirurgiczny i mamy natychmiastowy efekt, także z punktu widzenia konsumenta, klienta, pacjenta to płaci i ma.
No więc zapraszamy. 18 odcinek na temat zygomy z profesorem Andrzejem Wojtowiczem. A w 20 odcinku rozmawialiśmy, to znaczy poświęcony był trybologii z doktorem Kornelem Krasnym.
Tak, trybologia to termin techniczny i termin dla lekarzy, bo tu chodziło nam o te niepowodzenia. Najczęściej to się mówi o niepowodzeniach implantów, o przeżyciu, przetrwaniu implantów. Natomiast później, jak już są założone korony, mosty, to trybologia tyczy się zużywania elementów mechanicznych współpracujących i wtedy jaki rodzaj powikłań występuje najczęściej, prawda? Także odsyłamy do tego odcinka, a z kolei dla pacjentów podpowiem, że jeżeli zdarzy się, że macie implant i macie koronę na tym i po pewnym czasie, na przykład po kilku miesiącach, wydaje wam się, że implant się rusza, to najczęściej rusza się korona, bo dochodzi do odkręcenia się śrubki łączącej łącznik, na którym przymocowana jest korona.
No tak, od to drgania powodują, że się może dokładnie troszkę odkręcić.
Dokładnie, drgania, ewentualnie nieprzykręcenie tej śruby z siłą 30 Nm, co jest wymagane, albo na przykład użycie śruby kilkakrotnie wcześniej do przykręcenia czy odkręcenia, to też może powodować. Także nie trzeba się, jak się jest pacjentem i w cudzysłowie implant się rusza. Najprawdopodobniej to nie jest implant, tylko to jest korona, więc nie ma się co bać, jak najszybciej do implantologa, do protetyka i wtedy on dokręci.
No takie rzeczy w mechanizmach się dzieją, a to jest mechanizm w końcu.
Pewnie, że tak i to pracuje. I to
tak,
pracuje.
Cały czas. No i 21 odcinek z doktorem Krzysztofem Awiło ponownie o implantach, które starzeją się jeszcze przed szczepieniem. To nie jest tak, że one...
Dokładnie. Tutaj wróciliśmy znowu do technologii, do samych implantów i co się okazało, że ten tytan jest najbardziej reaktywny, jak on jest świeży. W cudzysłowie. Czyli jak wykręcimy ten implant spręta tytanowego, jak my go zastosujemy na przykład w ciągu tam jednego, teoretycznie, prawda, bo praktycznie to nigdy, powiedzmy, w pierwszym tygodniu albo w ciągu dwóch tygodni, to on jest najbardziej reaktywny, a jak on poleży sobie kilka miesięcy, czy powiedzmy rok, dwa, trzy na półce, to on jest mniej reaktywny i tutaj te badania pokazały, że tam po prostu z powietrza, w którym przechowywany jest implant, absorbowane są do powierzchni implantu związki wodorowo-węglanowe, powiedzmy związki węgla i one są, jakby powodują, że ta część powierzchni jest mniej reaktywna, czyli czy wolniej, czy powiedzmy, czy, że wolniej, czy mniej i jakościowo, i ilościowo ta kość może się tworzyć. I też mówiliśmy, Krzysztof jakby jest bardzo człowiekiem otwartym na nowe technologie. On był też chyba pierwszym, albo jednym z pierwszych, który taką maszynę Japończycy zrobili, że jak weźmiemy taki stary implant, w cudzysłowie stary, taki, który już się pokrył tą warstwą związków węglowych powodujących mniejszą reaktywność, jak go mamy, to wtedy ci Japończycy taką maszynę, gdzie tam odpowiednimi cyklami napromieniowania UV, pozbywamy się tej warstwy, oni też potem badali to w laboratorium, jak to się ma do komórek, więc można naświetlać, trwa to chyba kilkanaście minut, żeby te implanty odświeżyć. Inną metodą stosowaną przez jedną z firm, z producentów, to jest od razu po wyprodukowaniu, po zakręceniu, wykręceniu implantu, zanurzenie go do fiolki z solą fizjologiczną, w której jest przechowywany do momentu wyjęcia już w gabinecie przed wszczepieniem. I to jest jeden sposób jakby utrzymania tej, i tu się mówi taki termin hydrofilności, czyli jakby tej zdolności chłonięcia tej krwi, tych płynów ustrojowych, które zawierają czynniki wzrostu, prawda, do tej regeneracji, a w tym też nazwijmy przenośni komórek i szybszego tworzenia kości. I też najnowszą metodą, która jest równie efektywne przy dawaniu takiej dużej hydrofilności, to jest pokrywanie implantów tych hybrydowych powłoką kwasu hialuronowego, który jest jakby takim już naturalnym interfejsem biologicznym, dlatego że kwas hialuronowy, on wchodzi w skład macierzy komórkowej. Jak ja zapytałem profesora Wojtowicza, słuchaj, powiedz mi, daj mi jakieś porównanie, co ten kwas hialuronowy robi, to on powiedział, wyobraź sobie, że jesteś w pomieszczeniu, gdzie jest dużo ludzi, osób i po pewnym czasie brakuje wam tlenu. Jeżeli otworzysz okna, to wpuszczasz tlen. Mówi, kwas hialuronowy to robi dla komórek, to robi dla tkanek.
No to odsyłamy do tego 21 odcinka na temat implantów i zabezpieczeń ich przed starzeniem się, tak? Bo to w sumie też o co
pewnie
chodzi.
To chyba już omówiliśmy wszystkie 22. Tak,
no to właśnie, to ja teraz bym chciał się dowiedzieć, jak te podcasty działają. To znaczy, jaki jest odzew na te podcasty? Bo to już mamy jakieś statystyki, prawda? Już mamy jakiś odzew od słuchaczy, od lekarzy.
Po pierwsze rośnie liczba słuchaczy. Po drugie od lekarzy odzew jest taki, że sami mówią, że pacjenci przychodzą, dzwonią i wypytują i tu na przykład, czy jeżeli chodzi o jakby o podejście do lekarza, do tej dentystyki, to pacjentów ze Stanów Zjednoczonych do doktora, do Michała Pelca, to spodobało się takie podejście, także w Ameryce też nas słuchają.
No bo jest globalnie dostępny.
Dokładnie. Tak. Z kolei do Piotra Okońskiego osoby są kierowane, sami przychodzą, jak chodzi o overdenture i też w samym środowisku lekarskim jakby ta świadomość, czy tych implantów hybrydowych, czy też świadomość jakby trudności i przewidywalności tych zabiegów rekonstrukcyjnych rośnie, bo tu mamy, czy od doktora Krasnego mamy informacje o zainteresowaniu, że wielu kolegów jakby pyta, czy chce odsyłać na te zabiegi rekonstrukcyjne z blokami kostnymi, na kursy chcą się zapisywać, także to fantastycznie, fantastycznie działa, nie? No i też zapotrzebowanie, zainteresowanie tymi implantami hybrydowymi zwiększa się.
Jak to będzie dalej w takim razie? Co będzie dalej? Bo już trochę mówiliśmy o tym, że będzie trochę wyjazdów do innych miast, żeby spotkać się.
Dokładnie. Co będzie dalej, to my nie wiemy. Przyszłość i może na tym piękne jest życie, bo że nie jest takie przewidywalne. Tutaj przypomniało mi się takie porównanie. Alan Watts kiedyś powiedział, no musi być troszkę tą kamę, że trzeba żyć godnie z pewną dozą braku pewności, co będzie. No, nie? Mhm. I to robi piękne życie, bo i tak Alan Watts mówił, zauważcie państwo, jak dwóch graczy gra w szachy i w pewnym momencie, i to są dobrzy gracze, i widzą jeden i drugi, powiedzmy, ten, który ma dostać mata, widzi, że dostanie mata i nie ma wyjścia, to co oni wtedy robią? Kończą partię. Zaczynają nową partię, żeby było ciekawiej, prawda? Także, ale wydaje mi się, że jak najbardziej pójdziemy dalej i będziemy robić spotkania. Najbliższe miasta to pewnie Kraków i Gdańsk, i tam będziemy rozmawiać, tak pójdziemy po osi północ-południe z ciekawymi implantologami, ciekawymi w sensie, że jakby wykonują dużo zabiegów, robią te procedury, mają duże doświadczenie i mnie się wydaje, że to nawet w rozmowie już wyjdzie. Wyjdzie pewnie takie rzeczy, o których do tej pory nie rozmawialiśmy, a które mogą być i korzystne dla lekarzy i dla pacjentów, a z kolei jakby też regionalnie pokażemy takie sylwetki lekarzy, mm-hmm. prawda? Mm-hmm.
Jeszcze jeden temat, na który nagramy oddzielny odcinek, czyli konferencja, która odbyła się w maju.
Dokładnie.
O której kongres warto opowiedzieć.
13 kongres OSIS. To może być bardziej interesujące dla lekarzy, ale warto tu zwrócić, warto poświęcić temu jeden odcinek.
Tak, no bo tutaj już mamy 50 minut, to strasznie długi wyszedł ten odcinek, ale jako skrót wszystkich poprzednich odcinków, no to myślę, że ma swoją wartość.
Chyba, że producent uzna, że trzeba go podzielić na pół i zrobić dwa odcinki. Może to będzie
dobry pomysł? Nie, zrobimy jeden. Niech będzie taki jeden długi, podsumowujący całość do tej pory tych wszystkich
żeby
odcinków.
Momentum było.
Tak, żeby tutaj jasne. Jakiś taki znak przed wakacjami jeszcze coś zaznaczyć, a jeszcze jeden odcinek za chwilkę nagramy, który będzie oddzielnie opublikowany właśnie o konferencji. Moim gościem był, a właściwie gospodarzem również, dyrektor do spraw edukacji OSIS Witold Tomkiewicz.
Bardzo dziękuję, panie Borysie. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.